Powiedzmy sobie dobrze.
Iwona Dębska, dzień dobry, witam w niedzielny poranek, a ze mną pan Michał Malinowski, dietetyk i psycholog. Dzień dobry, panie Michale.
Dzień dobry.
Tak sobie pomyślałam, że właściwie chyba jeszcze nie podjęliśmy tematu żył, tętnic i naczyń krwionośnych. Nie wiem, ile mamy żył w naszym organizmie, czy moglibyśmy okręcić na przykład Polskę tak dookoła tymi żyłami jednego człowieka?
Moglibyśmy świat okrążyć.
Aż tak?
I to kilkakrotnie. Tych żył i tętnic jest nieskończona ilość. Może przesadziłem, ale pewnie ze 100 tysięcy kilometrów, więc w ogóle jak się tak myśli i rozmawia o tych naczyniach krwionośnych i tak naprawdę gdyby je wszystkie przekroić i tak rozłożyć na płasko, to mogłoby się okazać, że to jest niesamowicie wielka przestrzeń, a w związku z tym można powiedzieć, że stanowi taki niezależny organ w naszym ciele, czyli ściany tych tętnic. No i żył, ale głównie tętnic odpowiadają za szereg procesów i co myślę bardzo istotne, mamy wielki wpływ na to, jak te ściany naszych naczyń krwionośnych się kształtują, jak bardzo są giętkie, sztywne, czy też co w nich zachodzi i myślę, że warto o tym zawsze porozmawiać.
Dobrze, to na początku jak wygląda taka jeszcze zdrowa, świeża żyła, jak ją przekroimy? Co powinniśmy zobaczyć? Jest różowa, nie ma blaszek, taka wizualizacja.
No właśnie, to znaczy po pierwsze musimy podzielić sobie te nasze naczynia krwionośne pod względem jakby ich funkcji czy wielkości, więc oczywiście mamy tętnice i te tętnice można powiedzieć, że to są autostrady. I w nich to się dzieje w takich dużych objętościach, czyli ta krew, w związku z tym, że objętość tętnicy jest dużo większa od mniejszych naczyń krwionośnych, ta krew płynie też tam pod dużo większym ciśnieniem. Stąd jeżeli oglądamy jakieś filmy, najczęściej historyczne, wojenne na przykład, i następuje jakieś uszkodzenie takiego dużego naczynia krwionośnego, jakim jest tętnica, bo raczej w domu się nie skaleczymy nożem albo w czasie golenia nie uszkodzimy tej tętnicy, no to na filmach widzimy, jak ta krew potrafi tryskać z takiej tętnicy i to właśnie bierze się stąd, że to ciśnienie, które znajduje się w tej tętnicy, jest po prostu bardzo duże, w związku z tym krew płynie na zewnątrz. Warto też o takiej ciekawostce, o której kiedyś rozmawialiśmy, wspomnieć. Dlaczego jest tak, że jeżeli przetniemy, czy też uszkodzimy jakieś naczynie krwionośne, to nie powietrze wpływa do naszych żył czy tętnic, tylko to krew wypływa na zewnątrz. I warto zdać sobie z tego sprawę, że pomimo tego, że mówimy, że ciśnienie atmosferyczne na przykład na poziomie morza to jest tam 1013 hektopaskali, prawda? A to nasze ciśnienie skurczowe i rozkurczowe potrafi być 120 na 80, więc między 1000 a 120 wydaje się, że jest tak duża różnica, że to powietrze powinno wpływać do naszych tętnic, to jednak jest odwrotnie. I ciekawostka jest taka, że bierze się to z tego powodu, że te 120 na 80 to jest tak naprawdę różnica między ciśnieniem atmosferycznym a ciśnieniem, które krąży w naszym organizmie. Czyli jeżeli na zewnątrz jest tam 1000 hektopaskali, to w naszym organizmie to ciśnienie jest większe o pewną wartość. Te 120 to jest też inna jednostka. Jak się zamieni na hektopaskale, to wychodzi to mniej więcej 20 hektopaskali. Czyli różnica między ciśnieniem atmosferycznym a ciśnieniem w naszym organizmie jest o 20 hektopaskali, ale to w naszym organizmie to ciśnienie jest wyższe niż na zewnątrz. Mimo, że tak na pierwszy rzut oka to wychodzi 120 w stosunku do 1000. Mam nadzieję, że to jakoś w miarę jasno wytłumaczyłem. W każdym razie w tych naszych tętnicach wszystko dzieje się pod takim wysokim ciśnieniem i w związku z tym, że później ta krew przepływa z tych tętnic do naszych mniejszych naczyń krwionośnych, czyli na przykład do żył, to wtedy to ciśnienie spada i w tych żyłach, jeżeli się przetniemy na przykład w kuchni, krojąc sobie sałatę albo cebulę, to widzimy, że krew wypływa, ale już nie tak gwałtownie i nie tak dramatycznie.
No bo to są te drogi lokalne, tak? Jakbyśmy używali już tej terminologii.
Te drogi lokalne, dokładnie tak.
Samochodowej.
Można nawet powiedzieć, że to są w przypadku naczyń włosowatych, to są już takie leśne dukty, na których w ogóle bardzo wolno wszystko tam się dzieje. No więc te nasze naczynia mają najważniejszą rolę i wiadomo, że w nich krąży krew. A w tej krwi znajdują się pewne związki, które mają taką tendencję do tego, żeby zasiedlać tą naszą ścianę tętnicy i wtedy mamy problem i spróbujemy też ten temat rozwinąć.
No dobrze, ale tak jednym zdaniem, taka zdrowa tętnica żyła po przekrojeniu jak wygląda? Jest czysta, różowa, pomarańczowa, bez blaszek?
Tak, taka powinna być. Natomiast proces powstawania blaszek miażdżycowych jest z nami właściwie od urodzenia i pierwsze takie badania obrazowe płodu jeszcze nienarodzonego pokazują, że te zmiany w strukturach tętnic już wtedy występują. Więc można powiedzieć, że proces powstawania blaszek miażdżycowych, czyli to, co powstaje na ścianie właśnie tego naczynia krwionośnego, dokładnie tętnicy, jest z nami od najmłodszych lat do właściwie samego końca. Ważne jest tylko tempo, w jakim ten proces przebiega.
Czyli blaszek nie unikniemy, tak? One się będą gromadzić i przyklejać do tych ścian żył tętnic i naczyń krwionośnych?
No nie. To znaczy taka jest różnica pomiędzy żyłą a tętnicą, że w związku z tym, że to ciśnienie jest tak niskie w żyłach w stosunku do ciśnienia tętniczego, w związku z tym nie ma tam tej takiej pracy związanej z tym rozkurczem i skurczem. Do tego nie następuje w związku z tym uszkodzenie ścian tych naczyń, tak? Czyli w związku z tym te zmiany, o których mówimy, zmiany miażdżycowe, one dotyczą wyłącznie tych grubych autostrad, czyli tętnic. Natomiast jeżeli chodzi o żyły, to tutaj możemy mieć jakieś inne problemy, ale raczej związane z zakrzepami niż związane z pojawieniem się blaszki miażdżycowej.
No to bardzo ciekawe, ale wiem, że żyły z wiekiem sztywnieją. No, czy też u każdego?
Tak, tak. Znaczy w ogóle naczynia krwionośne, one wykazują się taką dużą elastycznością i można powiedzieć, że to od nas zależy, jak ta elastyczność będzie wyglądała z wiekiem. I tętnice, one są szczególnie wrażliwe na stany zapalne. Też miło mi odesłać do naszej strony Radia Gdańsk, gdzie są nasze audycje. I w poprzedniej audycji rozmawialiśmy o tym, jak taki powolny stan zapalny o małym natężeniu wpływa negatywnie na nasze zdrowie i między innymi elementem, który jest bardzo, bardzo czuły na pojawienie stanu zapalnego w naszym organizmie, są ściany naszych tętnic. I to, co oczywiście czasami tutaj wspominamy o jakichś takich przykrych konsekwencjach, prawda? Ale taką najbardziej przykrą konsekwencją tego, co się dzieje w tej tętnicy, jest choroba miażdżycowa, która w ostatecznym rozrachunku doprowadzi do na przykład zawału albo udaru, prawda? To jest jakby taka konsekwencja tego wszystkiego, co na tej ścianie tętnicy potrafi się zebrać. Natomiast żeby ta blaszka miażdżycowa, czy też żeby ten złóg miażdżycowy mógł się pojawić na tej tętnicy, to najpierw musi pojawić się jakieś takie mikrouszkodzenie, czyli musi się pojawić jakaś taka rysa. Czyli można powiedzieć, odpowiadając na pytanie pani redaktor, na początku te tętnice, one są wolne od tych rys i zmian, natomiast potem, przez to, że na przykład mamy podwyższone ciśnienie, albo z tego powodu, że krąży w naszej krwi zbyt dużo cukru, tak? Czy też na przykład jakieś chemiczne pojawiają się substancje typu nikotyna, to te substancje są w stanie uszkodzić ten śródbłonek naszej tętnicy i w tym miejscu, gdzie pojawia się taka rysa, nasz organizm zaczyna gromadzić te
blaszki, tak?
te blaszki miażdżycowe, które de facto są odkładającym się cholesterolem LDL, czy też apolipoproteiną B.
Panie Michale, no dobrze, czyli wiemy już, gdzie blaszki się gromadzą i co lubią, natomiast dlaczego te żyły sztywnieją? Czy to jest też proces, który można spowolnić?
Tak, tak. To znaczy to sztywnienie naczyń krwionośnych jest również związane ze stanem zapalnym. I to sztywnienie naczyń krwionośnych jest właśnie naszym olbrzymim problemem. W związku z tym, z jednej strony ta nasza dieta ma wpływ na to, jak to wszystko się kształtuje, ale jest jeszcze coś, o czym bardzo, bardzo często tutaj wspominamy, czyli aktywność fizyczna. Jeżeli nie mamy aktywności fizycznej, to te nasze tętnice, nasze żyły po prostu nie pracują, nie rozszerzają się, nie skurczają, w związku z tym sztywnieją i dochodzi wtedy do zmian, które w gruncie rzeczy są dla nas niekorzystne.
Czy to jest proces, który możemy trochę odwrócić? Jak już mamy tych blaszek miażdżycowych bardzo dużo, żyły są sztywne i nagle coś nam przychodzi do głowy, coś nas niepokoi. No dobrze, biorę się za siebie, biorę się za swoje żyły, naczynia krwionośne i tętnice. Da się ten proces odwrócić?
Da. Chciałem powiedzieć po pierwsze o tym, że skład diety bardzo wpływa na to i tutaj no, jakby nie ma tajemnicy, że na przykład wysoka podaż sodu, badania mówią o tym, że przekłada się na sztywność naczyń krwionośnych. Znowu niska podaż potasu, a także polifenoli może przełożyć się na to, że te nasze naczynia krwionośne będą twardniały po prostu. Natomiast są też bardzo ciekawe badania i to, co istotne, że to duże i mądre badania, ale w których brali również nasi rodacy. I te badania nazywają się tam DISCO-CT. I te badania pokazały, że zmiany w naszym stylu życia, czyli po pierwsze wprowadzenie tak zwanej diety DASH. Dieta DASH, o niej tutaj też kiedyś rozmawialiśmy, to jest taka dieta, która została stworzona przez naukowców. Jest to jakiś odłam czy też odmiana diety śródziemnomorskiej, która jest przypisana osobom, które mają problemy z nadciśnieniem. I zastosowanie takiej diety śródziemnomorskiej właśnie DASH plus wprowadzenie aktywności fizycznej plus jakiejś drobnej farmakoterapii osób, u których te procesy miażdżycowe już są zaawansowane, doprowadziły do obniżenia się objętości blaszki miażdżycowej o 51 mm sześciennych w czasie tego badania. Więc to pokazuje, że to jest bardzo duży i wysoki wynik. I co ważne, że ta blaszka, ona jeszcze nie była taka skalcyfikowana, czyli ten wapń, który potrafi przykryć te nasze złogi miażdżycowe, jeszcze w tym miejscu nie wystąpił. Więc jak widzimy, zmiana naszego trybu życia, wprowadzenie odpowiedniego sposobu odżywiania, wprowadzenie diety śródziemnomorskiej, czy też diety DASH, wprowadzenie aktywności fizycznej, nie dość, że jest w stanie zapobiec powstawaniu w ogóle blaszki miażdżycowej i zmiany wyglądu tych tętnic i tego śródbłonka tętnic, to jeszcze jest w stanie doprowadzić do tego, że te zmiany się obkurczają i są mniejsze.
To króciutko, ta dieta DASH, czyli jakby pochodna diety śródziemnomorskiej, czym ona się różni od tej klasycznej diety?
Ona jest, powiedzmy sobie, bardziej bogata w te związki, które wpływają bardzo korzystnie na nadciśnienie.
Czyli na talerzu co powinno być przede wszystkim?
No jakby różnice między tą dietą a dietą śródziemnomorską są naprawdę niewielkie, ale oczywiście powinno być bardzo dużo orzechów, bardzo dużo nienasyconych kwasów tłuszczowych, bardzo dużo produktów pełnoziarnistych, bardzo dużo zielonego koloru, bardzo dużo fioletowego koloru i to wszystko nam powoduje, że ten poziom nadciśnienia spada, w związku z tym zmniejsza się ten jeden z czynników ryzyka, jeżeli chodzi o powstawanie blaszki miażdżycowej.
Stawiamy kropkę. Tyle dzisiaj na temat tętnic, żył, naczyń krwionośnych. Wiemy jak dbać, wiemy co się w nich dzieje. Każdy proces jest odwracalny. Wszystko jak zwykle zależy od nas, czyli od tego, co mamy na talerzu i jak bardzo się ruszamy. Michał Malinowski, dietetyk i psycholog, był moim i Państwa gościem. Julia Baranowska nam program zrealizowała. Iwona Dębska, ja zapraszam po 11 do strefy komfortu. Do usłyszenia.
Powiedzmy sobie dobrze.
Słuchaj i oglądaj radiogdańsk.pl.